Chciałem też odnieść się jeszcze w prywatnym zdaniu, przechodząc do kazania, bo też będę nawiązywał do tego, co Tomku powiedziałeś. Chciałem powiedzieć o tym, że dzisiaj jest niezwykły dzień. Naprawdę niezwykły dzień. I nie dlatego, że jest Arkadiusza dzisiaj, 12 stycznia, tak? Bo my imienin nie obchodzimy, jest jedno imię najważniejsze, ale generalnie chodzi o to, że w niedzielę, dokładnie 30 lat temu, by było idealnie co do dnia, ale wtedy był 11 stycznia, a dzisiaj jest 12 stycznia, 30 lat temu wypuszczono na wolność Nelsona Mandelę. I to jest człowiek, który tam, wiecie, w Afryce walczył, wsadzono go do więzienia i siedział 27 lat w więzieniu. To jest po prostu niesamowita rzecz. Gość za wolność, za to, że chciał, żeby nie było przemocy, tak, żeby nie było apartheidu. I w Republice tam Południowej Afryki stamtąd pochodził i walczył. Później na koniec był prezydentem też po tym wyjściu z więzienia, ale 30 lat bez mała siedział w więzieniu i tak sobie myślę, kiedy Zbyszek nawiązuje do apokalipsy, do tych różnych rzeczy, które są zapisane, że będą różne trudności, doświadczenia, zmagania, to kiedy myślę sobie o takim życiorysie człowieka, który nie powoływał się na Boga, on bardzo był taki fajny człowiek, otwarty. Jego żona w ogóle była świadkiem Jehowy i chciała, żeby on albo wybrał politykę, albo świadków, tak, i się zostawiła go, bo on nie wybrał tutaj drogi religijnej. Ale to, w co wierzył, to walczył o to i wytrwał i po prostu tak sobie pomyślałem, że nawiążę do tego, bo akurat te 30 lat dzisiaj minęło i mi to dodaje skrzydeł, wiecie, jak myślę sobie o takich ludziach, którzy są w stanie za przekonania swoje, w to, co wierzą, taką cenę zapłacić, to sobie myślę, o ileż bardziej my jesteśmy w lepszym miejscu, bo mamy Chrystusa i niezależnie od tego, gdzie byś się znalazł, Bóg będzie blisko ciebie, tak? Jeżeli idziesz z Nim, jeżeli się pytasz i jeżeli szukasz i chcesz i jeżeli Bóg pozwala na to i są takie okoliczności, niektórzy za wiarę spotykają się z prześladowaniami i doświadczeniami, więc jest to coś niesamowitego i mnie to zachęca i dlatego się z wami dzielę i cieszę się też, Andrzej, że jesteś z nami tutaj i słuchasz, bo dobrze być z Panem Bogiem, ale tam, gdzie On pokazuje i tam, gdzie zamyka drzwi, to tam się nie pchać, z pewnością. Zechciej, Panie Boże, przemawiać do nas, kiedy będziemy dzisiaj rozważać Twoje Słowo, aby ono było żywe, skuteczne, poruszające, uwalniające, bo takie jest Twoje Słowo, żywe. Alleluja. Tobie, Jezu, niech będzie chwała. Amen. Chcę zastanowić się z Wami pokrótce nad kwestią uczniostwa, i tego, czy my jako ludzie wierzący jesteśmy uczniami. Może w taki sposób. Czy każdy, kto się uczy, jest uczniem? Albo jeszcze lepiej, o, może to będzie bardziej, tak. Czy każdy uczeń się uczy? O, to będzie to. Czy każdy uczeń się uczy? Tu Asia w ostatnim rzędzie, jej mina wyraziła wszystko, frustracje pedagogiczne i dążenia, które czasami są jak falstart samolotu, który podrywa się i zarywa w życiu. Wyczytałem to z Twojej miny, Asiu, nie wiem, czy to jest odczytane dokładnie, ale moja żona jest pedagogiem, mama była nauczycielką, ciocia całe życie, więc, że tak powiem, w pedagogicznych kwestiach jestem nie najgłupszy, ale bycie uczniem oczywiście nie jest związane z tym, że się człowiek uczy. Niestety. Powinno tak być, że uczeń to jest człowiek, który się uczy. Ale uczeń, szczególnie teraz, to jest człowiek, który jest nazwany uczniem. Natomiast to, kiedy my czytamy Biblię, kiedy odnosi się kwestia uczniostwa, byli uczniowie Jezusa, tam było uczniostwo, to czasami czytamy i myślę, że tu jest rozdźwięk. I dlatego chcę z wami chwilę się zastanowić, żeby nam się żebyśmy się sfokusowali, żeby we właściwy sposób przekształcić to, co kiedy czytamy, że to jest uczniostwo, a to, co dotyczy nas tu i teraz. Kiedyś uczniostwo, jeszcze nie tak dawno, nie musimy sięgać aż tysiące lat wcześniej, tak, jak Pan Jezus żył przed naszym wiekiem, ale w naszym wieku, dziesiątki lat wstecz, nie muszą to być setki czy tysiące, było tak, że były określone zawody, tak? Był, ktoś miał taki zawód, taki czy taki, młody człowiek wtedy szedł i praktykował czy terminował u tego człowieka, nabywał zawodu, patrzył, uczył, słuchał się, zdobywał jakąś wiedzę, ale generalnie było to po to, żeby posiadł jakąś umiejętność i kiedy był u piekarza czy był u szewca, to później taki człowiek, kiedy zakończał swoją praktykę, kiedy kończyło mu się to terminowanie i on zdawał egzamin ten czeladniczy, to był kimś, kto potrafił zrobić chleb, potrafił zrobić te buty, był fachowcem w swojej dziedzinie i nabierał wprawy już później, ale potrafił to zrobić. Natomiast teraz mnóstwo wiedzy, ponieważ raz, że zawody się zmieniły, czasy się zmieniły, zastąpiły to maszyny, produkcja jest maszynowa, nie ma takich fachów. Oczywiście zmieniają się zawody, są inne teraz zawody, ale w dużej mierze to, o czym my mówimy teraz o uczniostwie, to jest związane z tym, że dużą ilość jakiejś wiedzy, jakiejś informacji wkłada się do głowy. To jest uczniostwo, tak? Że uczeń to jest ten, który musi dużą ilość materiału sobie umieścić w głowie. Czy on to w życie włoży, czy przełoży to na życie, to już inna kwestia, ale uczeń to taki, który powinien zdobyć odpowiednie informacje, co nijak się ma w przełożeniu na życie. I to jest ta największa różnica, która dotyczy tego, kiedy my czytamy o uczniostwie w Biblii, że ktoś był uczniem, to on był kimś, kto zdobywał od swojego mistrza, nauczyciela, sposób na życie, jak żyć, jak funkcjonować, jak to zrobić. I to jest największa różnica. Bardzo ważna, bo my mając w sobie, zobaczcie, ideę tego takiego szkolnictwa, uczniostwa, pedagogiki takiej intelektualnej, możemy się rozminąć i często chrześcijaństwo rozmija się z tym, co jest ideą Biblii, Słowa Bożego i co Bóg od nas oczekuje. Mianowicie jest mnóstwo teoretyków wiary. Teoretyków wiary. I o ile jest to w porządku w szkole, że opanowałeś teorię i później na kartce zapisujesz to i jesteś nagrodzony, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Opanowałeś materiał. I taka osoba, która ma zdolności takie intelektualne, może bardzo dobrze to wszystko opanowywać i przychodzi taki element życia kościelnego i ona bardzo dobrze ma to opanowane. Ona to wszystko wie. Ona to wszystko słyszała, ona to wszystko wie i ma bardzo dobrze opanowane, tak? Intelektualnie, teoretycznie. Ale czy to znaczy, że jest człowiekiem wierzącym? Czy to oznacza, że te rzeczy są obecne w jej życiu? I tutaj właśnie jest to niebezpieczeństwo, kochani, kiedy myślimy o uczniostwie teraz, o tym, jak uczniostwo wygląda w życiu naszym wokół, a tym, co dotyczy uczniostwa ze Słowa Bożego. Dlatego, że kiedy Jezus mówi do nich, będziecie moimi uczniami, to przychodzi i oni zostawiają swoją pracę, zostawiają sposób na życie, który znali i przekształcają się całkowicie, jeżeli chodzi o ich życie. To jest zmiana życia, a nie zmiana przekonań, ewentualnie jakichś dat w głowie. Tak? To jest przekształcenie całego życia. I teraz uczeń według Słowa Bożego, uczeń w Biblii, to jest ktoś, kto w realnym życiu przynosi, czy widać realną zmianę i realne efekty są tego, że stał się on uczniem czyimś. Tak? Taki fragment, który w Ewangelii Jana w 15 rozdziale jest napisany, to jest 7-8 werset. Czytamy tam, jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli i stanie się wam. I dalej, przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Inne tłumaczenie, okażecie się uczniami moimi. To jest bardzo ciekawe, co Jezus tutaj mówi. Mówi do swoich uczniów, mówi o tym, że mają trwać w Chrystusie i w Jego słowach, w Jego prawdzie, w tym, co Jezus mówi, ale to nie są tylko słowa. To jest sposób na życie, to jest życie właściwie. A więc mają trwać w słowach Jezusa i zobaczcie, dalej jest powiedziane, że to uwielbi Boga, jest możliwość, że o cokolwiek będziemy prosić, Bóg da, ze względu na to, że Jezus dał taką obietnicę. Więc jest to coś, co Jezus daje i to już dotyczy życia bardzo, nie tylko teorii, ale bardzo wpływa to na życie. Tu teoria przekształca się w życie. To jest właśnie modlitwa, że to, co ty wiesz, przeradza się w życie, bo to Bóg tak czyni. I zobaczcie, to uwielbi Ojca, 8 werset, jeśli wydacie obfity owoc. Jezus tam mówi jeszcze, ten owoc, który trwa, to nie jest byle jaki owoc. Jeśli wydacie owoc i to obfity i staniecie się uczniami moimi albo okażecie się moimi uczniami. No to jak to jest? To oni nie byli już uczniami? Dopiero mają się okazać uczniami? Dopiero staną się? Wyjdzie na jaw, że są uczniami? No tak, bo uczeń to nie jest ten, który ma wiedzę w głowie. Uczeń to jest ten, który praktykował, nabywał wiedzy, nabywał w szkole Jezusa informacji, możliwości i teraz wykorzystuje to w realnym życiu. Ten owoc zaczyna wydawać. To jest uczeń. To jest ktoś, kogo byśmy nazwali według tych standardów biblijnych chrześcijaninem. Bożym dzieckiem. Nie ten, który powiedział, Jezu, bądź moim Panem. Szczególnie może jak to było na koncercie, tak jak Tomek mówi. Kiedy jest impreza, fajne światła, wszystko się fajnie dzieje, człowiek podnosi rękę, mówi, to ja tak, to ja jestem chrześcijaninem, super. O, ekstra, jak wspaniale. 100 osób podniosło rękę do góry. To wszyscy są chrześcijanie. Tak, a w naszym kraju wszyscy zostali ochrzczeni i są generalnie wierzącymi. Tak? Po wierzchu, tak można powiedzieć. Ale przechodząc do konkretów, co tak naprawdę potwierdzi, że ten oto człowiek, który został ochrzczony, czy został podniesiona ręka jego została w emocjach, albo ją podniósł, albo mu podnieśli, tak naprawdę co potwierdzi mu i innym, że jest uczniem? I te słowa są takie bardzo, wiecie, posolone, nie? Bo Jezus mówi, no właśnie, to wszystko, co w głowie, to wszystko, co w ręce i tak dalej, to teraz wydacie obfity owoc. Tak? I to będzie trwał ten owoc. I przez to udowodnicie, że jesteście moimi uczniami. Przez to się okaże, że jesteście uczniami moimi. Co byście powiedzieli, gdyby taki człowiek na przykład 2 lata albo 4 lata, jeszcze lepiej, uczył się na szewca. Postanowił być szewcem. Albo ostatnio znajomy mówił, jedzie samochód podkuwanie koni. O, to może niech będzie tak, bo miałem dziadka kowala, wiem o co chodzi. Więc ten człowiek postanawia, że będzie podkuwał konie. i zapisał się na praktykę i jeździ do tego człowieka, który właśnie ma tą firmę podkuwania koni. Patrzy wszystko. I 4 lata tam spędził. Gość wyjeżdża i mówisz, a wiesz, ja mam takie hobby, jeżdżę konno. Czy byś podkuł mojego konia? On mówi, no jak? No, mówi, 4 lata byłeś u tego człowieka. On mówi, tak, znam wszystkie rodzaje metali. Wiem, jak kowadło, wiem wszystko, jak to zrobić, tak? No to jak? Jaki jest problem? Ale ja nigdy tego nie robiłem. No, ale wszystko wiem. Ty, to co ty te 4 lata tam zrobiłeś? No nic, patrzyłem, słuchałem. To co potrafisz zrobić? Nic. Wiecie, i czasami tak jest, że my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby się uczyć. Jesteśmy powołani do tego, żeby być uczniami. Ale ponieważ w głowie mamy teorię, taką, że trzeba jakąś teorię zdobyć, to możemy ulec czemuś takiemu, że siedzimy i teoretyzujemy. I sporo jest takich ludzi wierzących, którzy potrafią, wiecie, zaraz po obiedzie posiedzieć i naprawdę długie wywody tam to i tamto opowiadać, tak? Ale oczywiście ważną rzeczą są wiedza, informacje i dobrze mieć dużo różnych informacji w temacie, tak? Ale to nie jest sedno. Sedno jest to, żeby być uczniem Pana Jezusa, który wchodzi w Jego ślady, tak? I Jezus mówi o tym, żeby wytrwacie w moim słowie. Więc takie Boże dziecko, jakie są obszary tego, co my powinniśmy w naszym życiu realizować? Te podstawowe takie rzeczy. Dlatego, że Bóg nas konkretnie powołuje do konkretnych rzeczy. I kiedy odnajdziemy swoje miejsce, to jeszcze bardziej, skuteczniej to będziemy robić. Ale są kilka takich podstawowych, ogólnych rzeczy, które do wszystkich można powiedzieć, bo one są uniwersalne, które są takim podstawowym owocem w naszym życiu, z którego można czerpać dalej. Te podstawowe takie rzeczy to jest trwanie w Słowie, tak? Jezus powiedział. A więc oczywiście Boże dziecko będzie trwało w Słowie. Będziesz tą Biblię czytał, będziesz ją poznawał, będziesz się nią karmił, żeby mieć siłę, tak? I to jest to trwanie w Słowie, jak najbardziej jest to potrzebne. Ale owoc pierwszy, który Hebrajczyków na przykład mówi, to jest owoc ust, które wyznają imię Jezus. Że wzywasz Jezusa w takich właśnie konkretnych momentach dotyczących życia twojego, kiedy pewne rzeczy się ważą i podejmujesz decyzje. I już życie z Jezusem na każdy dzień, czy to jest owoc? Kiedy podejmujesz decyzję dotyczącą pracy, dotyczącą działania, dotyczącą twojego życia i z Jezusem zaczynasz chodzić, to już jest owoc tego, że twoje życie, jak gdyby w życiu to się realizuje, tak? No bo to jest tak. Ty mówisz do Boga, Bóg słucha. Bóg mówi do ciebie, ty słuchasz. I to już jest konkret. Ale dalej Bóg daje Kościół, żeby ten konkret nie był tylko związany z tobą samym. Jak to jeden człowiek powiedział, jeny, znalazłem w końcu wspaniały Kościół. Tyle szukałem i znalazłem. To jestem ja i Bóg. W końcu jest idealny Kościół, bo jestem tylko ja i Bóg. I wiecie, idealny on jest, jeżeli chodzi o moją wygodę i o to, że bo nic nie muszę zmieniać, nie? Bo jestem ja i Bóg. Bóg mnie słyszy, Bóg mnie kocha, ja Go uwielbiam i jest cudnie. I niektórzy lubią taki Kościół jednoosobowy, tak? Ale Jezus mówi, nie, nie, to nie jest taki Kościół według mojego zamysłu 2 albo 3 przynajmniej musi być, tak? A więc społeczność. Bóg daje nam Kościół, abyś mógł odnaleźć lokalną społeczność i się w tej lokalnej społeczności umieścić po to, żeby ci nie było tak wygodnie, po to, żeby już przestać być egoistą, po to, żeby zacząć kształtować swoje życie w oparciu o innych. Mówiliśmy o tym teraz na czwartkowej grupie, o różnicy między dziećmi, które tylko z butelki tam ssają i wszystko dla nich ma być, dla tego dziecka, a o żywych kamieniach, które Piotr mówi są budowane w dom duchowy. I te kamienie są ociosywane, żeby ten jeden kamień dopasować do tego drugiego, a ten do tego, żeby te kamienie wzajemnie pasowały. I kiedy ty przychodzisz, stajesz się częścią Kościoła, to po pierwszym zachwycie, takim, kiedy ludzie mówią, jeny, jak wspaniałe, jak ja dobrze, że ja znalazłem tych zielonych po prostu, albo tych baptystów, to tacy są wspaniali ludzie. I już po krótkim czasie człowiek tą wspaniałość trochę tak patrzy, bo zaczyna go uwierać. Z lewej strony, z prawej, ten człowiek taki, ten taki. Dlaczego tak się dzieje? Bo Bóg twoje życie chce dopasować do innych, a innych do ciebie. I dlatego nie będzie, nigdy nie będzie sympatycznie i wszyscy ci będą pasować. Bo są takie miejsca w naszym życiu, które haczą, które przeszkadzają. Z czym to się wiąże? No właśnie z tym, że dostałeś Kościół, dostałeś społeczność, dostałeś miejsce, gdzie możesz już znowu zrobić krok poza siebie. Nie być tylko intelektualistą, nie być tylko, wiecie, w głowie swojej. Tak, ja jestem wierzącą osobą, bo mam tutaj wiedzę, ale realizujesz ją względem osób, które myślą podobnie jak ty. Jest łatwiej. Łatwiej jest stanąć tu przed wierzącymi i podzielić się wiarą. Łatwiej jest stanąć tu i razem z innymi uwielbiać Boga. To dał Bóg, żebyśmy mogli się zachęcać, wzmacniać i uczyć w tych korelacjach nie tylko siebie, ja, Bóg tu w środku, ale żeby mógł względem innych widzieć Boga, tak? Mógł kogoś błogosławić, mógł komuś wybaczyć, ktoś, żeby mi wybaczył, przeprosić, ucieszyć się. Wtedy to zupełnie inaczej się odbywa, ale dlatego Kościół, społeczność jest Bożym pomysłem. Zgodzicie się? Myślę, że oprócz słowa, trwania w słowie, jako wyzwaniu dla człowieka wierzącego, takim karmieniu się i modlitwy, i obok społeczności, to jeszcze czwarta rzecz, która jest taka mega podstawowa, to jest składanie świadectwa. I to jest też obszar, w którym zaczyna się rodzić owoc w twoim życiu. Składanie świadectwa swojej wiary. Dzielenie się Chrystusem z innymi. Ale znowu społeczność, kiedy jesteśmy w społeczności, w tej podstawowej właśnie, w tym podstawowym obszarze realizowania swojego chrześcijaństwa, kiedy masz społeczność, to o wiele łatwiej jest do wierzących podzielić się czymś. I tak jest trudno. Ale o wiele łatwiej jest przed wierzącymi się otworzyć i złożyć świadectwo, niż wyjść na ulicę i dzielić się tam swoją wiarą. Zazwyczaj tak jest. Ale po to mamy też Kościół, żebyśmy tu mogli zacząć dzielić się świadectwem. Tym, co przeżywasz z Bogiem i nikt cię nie wyśmieje, bo wszyscy podobnie głupi jesteśmy, tak? Ufamy Bogu i wiemy, że On odpowiada. To jest norma. Ale w świecie norma jest taka, że jakieś głosy słyszysz, ktoś ci coś odpowiedział, ktoś ci coś powiedział, to przypadek i tak dalej. Więc trudniej jest wobec ludzi, którzy są na nie, opowiedzieć o Bogu, tak? Przyznać się do Chrystusa. Ale zaczynasz w miejscu, gdzie jest łatwiej zazwyczaj, a później idziesz w miejsce, gdzie jest trudniej. I w swojej pracy, tam, gdzie się kręcisz, wobec znajomych swoich, przychodzi dzień, kiedy mówisz, a ja uważam inaczej, tak? Uważam, że Jezus jest prawdą. To ty wierzysz w Boga? Ty, no co ty? I niełatwo jest niektórym, i trwa to długi czas, żeby opowiedzieć o swojej wierze przed rodziną, przed osobami z zewnątrz, z pracy. Ale to są te takie podstawowe obszary, w których ty, jako osoba wierząca, uczeń Jezusa, bo do tego zostaliśmy powołani, żeby być uczniami, tak? Ale nie uczniami w naszych szkołach, żeby zdobyć jakąś wiedzę, ale uczniami, takimi, którzy przełożą na życie, na mówienie, robienie, nie na teorię, ale na praktykę to, czego się nauczą z Biblii, to, czego usłyszą na kazaniu, to, co chcą włożyć do swojego życia. Żeby nie być jak ten praktyk, wiecie, u kowala, nie? Że napatrzył się, napatrzył, ale on nic nie potrafi zrobić. Wie wszystko, ale zrobić, no nie zrobi. Nawet ognia za bardzo nie wie, jak rozpalić, ale wszystko wie. No właśnie o to życie. Tak? Więc kiedy Jezus powołał swoich uczniów, to widzimy, że ci uczniowie wykonywali różne prace. Jezus nie tylko mówił im, ale Jezus ich zabierał, instruował, a później oni wykonywali te rzeczy. To nie Jezus wszystko robił. To nie jest tak, że Bóg wszystko zrobi w naszym życiu, prawda? Jak to jest? Oczekujemy, że Bóg zrobi za nas coś w życiu? Mówimy tak, Boże, no to teraz zrób to za mnie. Fajnie by było. Bóg mówi, ja będę z tobą, ale ty weź rękawy, zakasz i działaj. Nie przenosimy odpowiedzialności za nasze życie na kogoś innego, tylko musimy ponosić odpowiedzialność, ponosić konsekwencje w naszym życiu, prawda? Więc Jana 4, rozdział 2, werset. Jana 4:2. Gdy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, że Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie. Kiedy ludzie nawracali się, Jezus dokonywał cudów, działał, to uczniowie co? Byli przy Nim, ale to nie Jezus chrzcił, to uczniowie chrzcili. To oni byli tymi, którzy wykonują to dzieło, do którego Jezus ich powołał i które widzieli, że dzieje się na ich oczach. Łukasza 10, rozdział 2, werset. Łukasza 10. Potem wyznaczył Pan innych 72. Łukasza 10, od 1 do 2. Wyznaczył Pan innych 72 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I powiedział im, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. I tu podoba mi się to słowo, ono tyka sens. Zobaczcie, robotników, tak? Pracowników, robotników. Jezus mówi, żniwo jest wielkie, jest wiele potrzeb, ale chodzi o tych ergates, robotnik, pracownik, wykonawca, o tych, którzy wykonują, nie chodzi o teoretyków, chodzi o praktyków swojej wiary, tak? Czyli moglibyśmy wprowadzić takie, wiecie, ukuć powiedzenie, jak praktykujesz swoją wiarę, jak ci idzie praktykowanie swojej wiary, tak? Bo to już bardziej zakłada, że ty ją czynisz, praktykujesz, robotnik, tak? Żniwo wielkie, ale robotników mało. Tych, którzy konkretnie zaangażowani są w dzieło, w dzieło czynienia. I dlatego mi się tak bardzo podobają takie miejsca, jak tutaj u nas właśnie, że są rzeczy wykute po prostu z rzeczywistości, która dotyczy miasta, gdzieś funkcjonowały sobie jako inaczej, a teraz służą Bożym celom. I są ludzie, którzy tak jak tutaj zaangażowani, jak Renata z Markiem od początku, tak, towarzyszą Zbyszkowi i są ludzie inni, którzy mniej czy bardziej, ale angażują się w to dzieło, bo to już jest robota jakaś. I to jest coś, co dotyczy konkretnych rzeczy, rzeczywistości. A więc ci robotnicy to nie teoretycy, tak? To są ludzie, którzy praktykują coś, którzy wykonują, którzy robią. I myślę, że to jest ta istota uczniostwa, tak? Żeby ona była zabarwiona, kiedy myślimy o uczniu, że uczeń to nie ten, który wie, ale uczeń to jest ten, który ma słowa, oczywiście, Jezusa, bo czyta słowo, bo jest w słowie, ale to jest ten, który ciągle ma kontakt ze swoim mistrzem, nauczycielem. On się uczy od Jezusa, a więc rozmawia. Jest słowo, jest modlitwa, ale jest społeczność. On nie jest sam z Bogiem tylko, ale ma swoje miejsce w lokalnej społeczności. To jest kolejny krok. I kolejna rzecz to składa świadectwo tego, co nauczył się z Bogiem, tego, co doświadczył z Bogiem, bo chce innym pokazać też drogę do Jezusa. Jest coś takiego, że kiedyś to był uczeń, który wybierał, właściwie tak często jest, tak, że to uczeń wybiera swojego mistrza. To uczeń wybiera szkołę. To nie ma czegoś takiego, że wezwanie przychodzi z jakiejś uczelni, musisz iść się uczyć akurat tutaj, tak? To jest tak, że właśnie uczeń wybiera to, czego chciałby się uczyć. I kiedyś było tak, że uczeń wybierał mistrza. Szukał kogoś, kto go inspiruje. Szukał jakiegoś wspaniałego nauczyciela, aby być w tej szkole jego i się uczyć. Ale zobaczcie, co Jezus mówi. W tym 15 rozdziale, w którym byliśmy, zatoczyliśmy koło, bo już zmierzam do końca i chcę zakończyć taką ważną rzeczą. Bo Jezus w tym 15 rozdziale, w 16 wersecie coś tam mówi. I to jest istotne. Do uczniów swoich mówi... Nie wy mnie wybraliście, mówi Jezus jako mistrz do swoich uczniów. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I to było zupełnie odwrócenie historii, bo to mistrz i nauczyciel wybiera swoich uczniów. Wow, to jest coś niezwykłego, bo normalnie to uczeń wybiera swojego mistrza, wybiera swojego nauczyciela, którego chce, żeby go prowadził w konkretną stronę. Ale to Jezus przyszedł do nich i mówi, ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, aby owoc wasz był trwały. I to jest ważna rzecz. Zobaczcie, bardzo często my myślimy o sobie w taki sposób. Ja to jestem do bani. Czasami ludzie mają zawyżone myślenie, ja to jestem super, ale znacznie częściej jest tak, że ty myślisz o sobie, jakby mógł usłyszeć teraz myśli, które o sobie myślimy, to tam głęboko w sercu bardzo często człowiek powątpiewa. Mówi tak, ja nie dam rady. O tak, jak Tomku mówiłeś, o gdybym był taki albo taki, a to są wszystko nasze deficyty, tak? Bo ja bym wolał być taki czy taki. Nie doceniamy tego, co mamy i bardzo często źle myślimy o sobie w niewystarczający sposób. Ale pomyśl w taki sposób, że Bóg, który wszystko wie, przyszedł do ciebie i cię wziął. Wyciągnął cię z tego badziewia, bo to nie my szukaliśmy Boga. To nie my byliśmy tacy, jeny Boże, żebym ja tylko, gdzie ty jesteś? I krążyłeś wszędzie, żeby tylko znaleźć Boga. No chyba, że jesteś taką osobą, ale jest niewiele takich osób. To Bóg przychodzi do ciebie i cię wyciąga z tych swoich rzeczy słabych, w których byłeś. I to jest piękne, bo to oznacza, że Bóg ciebie widział, znał i chce, żebyś poszedł, bo wie, że dasz radę. Z Nim dasz radę. W swoich zdolnościach, w swojej mądrości? Nie. Ja jestem za głupi, ja jestem za słaby, żeby zrobić to, co Bóg ode mnie oczekuje. Ale skoro Bóg daje mi takie zadanie i chce, żebym wykonał, to muszę próbować. To powinienem się postarać. Jak mi wyjdzie, to już jest inna rzecz. ale nie daj się zgasić w sobie swoim myślom o sobie, albo tym, co ci powiedziano, albo tym, co w domu ci mówiono, albo jakieś niepowodzenia, które cię spotkały i ci w głowę włożyły, że ty sobie rady nie dasz, tak? Skoro Bóg cię wybrał, żeby cię uczyć, no to bądź dumny z tego, że jesteś w szkole Pana Jezusa, że jestem uczniem, ale nie daj się oszukać na coś takiego, że to jest tylko teoria. Szukaj miejsca, w którym możesz być robotnikiem, bo żniwo wielkie, ale robotników mało. Dlatego Zbyszek tak często tutaj woła, jest ekipa, potrzeba do teamu, potrzeba do tego i to jest właśnie fajne po to, żeby człowiek mógł próbować w pewnych rzeczach się zaangażować i próbować coś zrobić. Bo wtedy już nie jesteśmy tylko teoretykami, ale jesteśmy tymi, którzy praktykują to, czego się nauczyli od Boga. I tyle.